I dzisiaj w zasadzie od 39 wersetu do końca 8 rozdziału będziemy patrzeć na Ewangelię Jana od słów, kiedy powiedzieli mu: naszym ojcem jest Abraham. I widzimy w całym tym takim długim dosyć fragmencie rozmowy, dyskusji Jezusa z Żydami w świątyni przy okazji Święta Namiotów. Widzimy, że jest to pewna taka, no, taki kulminujący moment, bardzo trudny moment. Z reguły, kiedy myślimy o Jezusie, który się unosi, który w gniewie coś robi, to myślimy o oczyszczeniu świątyni, tak, i tych przewracaniu stołów i robienia czegoś takiego. Natomiast tu niewiele wiemy o tym, jak to wyglądała ta rozmowa. Może ten film jakoś próbował ją zinterpretować, ale widzimy, że padają bardzo ciężkie słowa, takie: kłamcy, diabeł jest waszym ojcem, tak? Także to nie były takie słowa, wiecie, Jezusa, który mówi o miłości, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w takim sensie, z dobrotliwą twarzą, gdzieś tam mówiącego spokojnie, ale prawdopodobnie była to taka żarliwa rozmowa. Też ciekawe jest, że tak jak wspomnieliśmy i mówił nam o tym werset 31. Jezus mówi do Żydów, którzy mu uwierzyli. On nie rozmawia tak po prostu z kimś, ale rozmawia wręcz z ludźmi, którzy mieli taki moment, że uwierzyli w to, co mówi. I on teraz stawia ich, wiecie, przed trudnymi wyzwaniami tego, co to znaczy uwierzyć w Niego. Mówiliśmy o tym tydzień temu. Tak, że to nie chodziło tylko o to, żeby o Niego uwierzyli, ale On im mówi: musicie poznać prawdę, żeby ta prawda was uwolniła. Musicie wykonać pewien wysiłek, musicie zmienić coś w swoim życiu. I ci ludzie, którzy gdzieś tam być może uwierzyli, że jest Mesjaszem, że nie wiemy do końca, w co oni uwierzyli, ale prawdopodobnie, że jest Mesjaszem, który przyszedł od Boga, w dalszej rozmowie, kiedy słyszą, co muszą zrobić w związku z tym, że uwierzyli, widzimy ich przybierających coraz bardziej taką trudną, radykalną postawę. I w końcu mówią mu w tej rozmowie Jezus, który mówi im o prawdzie, o potrzebie zmiany, o tym, że mówi od Ojca, tak? Cały czas powtarza się ten wątek. Jezus mówi, że On przemawia od Ojca. Oni odpowiadają mu: naszym Ojcem jest Abraham. Odwołują się oczywiście do korzeni jakby istnienia swojego narodu. Zwracają uwagę na Abrahama i rzeczywiście, wiecie, my wszyscy generalnie ludzie chcieliby odwołać się do czegoś pozytywnego, tak? I łatwo jest mówić, no właśnie naszym wzorem, naszym ojcem, naszym kimś, naszym przodkiem, protoplastą, patronem, czy kimś tam jest taka czy inna znana postać. I łatwo o tym mówić, łatwo się samemu siebie przekonać, że wszystko ze mną w porządku, no bo przecież, nie wiem, pochodzę z takiej rodziny, gdzie są takie szczytne jakieś korzenie, jeżeli z takiej pochodzimy. Ale Jezus mówi coś bardzo ważnego. Myślę, że musimy wszyscy dobrze to zapamiętać. Jezus mówi: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Łatwo jest kogoś nazwać swoim ojcem, ale tak naprawdę można powiedzieć w takim, no, trochę przenośnym sensie oczywiście, niebiologicznym, ale naszymi ojcami są ci, którzy nas ukształtowali. Naszymi ojcami są ci, którzy nas ukształtowali, którzy wpłynęli na to, jacy jesteśmy, jak się zachowujemy, jak funkcjonujemy. I to, na co Jezus zwraca uwagę, to właśnie wskazuje na to, że to nasze czyny wskazują na to, kim jesteśmy, a nie nasze pragnienia, czy nasze wyznawanie takie pozytywne, kto, do kogo tam się odwołujemy w swoich wypowiedziach. Wiecie, w historii wiemy, że chrześcijanie zabijali siebie nawzajem, zabijali innych ludzi z imieniem Chrystusa na ustach, tak? Wiele trudnych, czy wręcz, tak jakby Jezus powiedział, diabelskich rzeczy działo się w imię Chrystusa, czy w imię Boga. Myślę, że wystarczy wziąć jakieś podręczniki do historii i łatwo nam odnaleźć takie rzeczy. Więc odwoływać się, tak jak odwołują się tutaj Żydzi, jest prosto. Trudniej jest pokazać pokazać właśnie, kto jest rzeczywiście naszym Ojcem. I Jezus mówi im wyraźnie, właśnie gdybyście byli dziećmi Abrahama, to robilibyście to, co Abraham robił, a Abraham nie chciał. Jezus mówi, chcecie mnie zabić, tak? Abraham by tego nie robił. Kiedy patrzymy na Abrahama, ojca wiary, to widzimy człowieka, który kiedy nie tylko nie miał na myśli właśnie to, żeby kogoś zgubić, ale kiedy Bóg przyszedł do niego i powiedział mu, że zniszczy Sodomę i Gomorę za ich oczywiste grzechy, to jaka była reakcja Abrahama? Kim był Abraham? Abraham kłócił się z Bogiem poniekąd, mówiąc, ale no może kłócił to za mocne słowo, ale rozmawiał z Bogiem o łasce, tak? Oczywiście wiemy, myślę, że łatwo z tego fragmentu Starego Testamentu zobaczyć, że to było jakby takie celowe działanie Boga, żeby zobaczyć, obnażyć właśnie serce Abrahama, ale to prawdziwe jego serce się obnażyło. On nie chciał śmierci tych ludzi, którzy tam byli. On targował się, mówił, Panie Boże, ale to tych sprawiedliwych, na pewno tam kilku by się znalazło. Może tylu, może mniej. Żydzi też odwołaliby się do pewnie Mojżesza. Tu nie, akurat w tym tekście nie ma, ale też sobie, kiedy myślę o Mojżeszu, słuchajcie, to myślę sobie jako przywódcy, ile razy Bóg mówił Mojżeszowi, zniszczę ten lud, a z ciebie zrobię nowy lud. I słuchajcie, dla kogoś, kto zmaga się z ludźmi, którzy robią wszystko w poprzek tego, co on by chciał, to jest straszna pokusa. Panie Boże, no zniszcz ich, no w końcu będę miał ulgę, tak? Ty ich zniszczysz, ze mnie zrobisz taki grzeczny, porządny kościół, taki, który będzie robił to, co ja im mówię, to zrób to, tak? Ale widzimy serce Mojżesza, który również właśnie pokazuje, że jest innego ducha, tak? Mówi, Boże, Twoje obietnice, co powiedzą ludzie o Twoich obietnicach, jeżeli zniszczysz ten lud? Nie ma zamiaru, czy nie ma takiej pokusy wręcz, żeby to się działo. Troszczy się bardziej o Bożą chwałę. Znowu to jest ciekawe i tutaj zaraz też o tym będzie mowa. Mojżesz myśli o Bożej chwale, nie o swojej chwale. Tak? On wie, że ucierpiałaby Boża chwała, gdyby Bóg zniszczył wtedy Izraela. Nie ucierpiałaby chwała jego samego jako Mojżesza, ale na pewno Boża. I to było troską jego serca. Widzimy też dalej w tej rozmowie, no właśnie tak jak mówię, pogłębiającą się taką czy podwyższającą się temperaturę tej rozmowy, tak? 41 werset na to, kiedy Jezus mówi im, nie jesteście dziećmi Abrahama, bo nie widać w was Abrahama. Oni mówią, no my nie jesteśmy urodzeni z nierządu. Prawdopodobnie czyniąc aluzję do narodzin Chrystusa, tak? Którego to ludzkie pochodzenie było wątpliwe. Czy nie był z nierządu. To wiemy, sam Józef nie wiedział, jego opiekun, jego ojczym, czy jakkolwiek byśmy go nazwali, no, nie wiedział, co się wydarzyło, jego tylko Maria wiedziała. Natomiast na pewno nie było to coś, co byłoby nieznane, więc widzimy Żydów, którzy być może albo prawdopodobnie czynią właśnie aluzję do jego narodzin. Jezus mówi, gdyby Bóg był waszym ojcem, tak jak mówicie, to byście miłowali mnie, bo od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie przyszedłem od siebie, ale zostałem przez Niego, przez Boga posłany. I wiecie, ciekawe jest to właśnie, że kiedy patrzy się na historię Biblii, to w całej Biblii widzimy, że takim najważniejszym czy najtrudniejszym zagadnieniem, które dzieje się, to jest to, że lud Boży nie rozpoznaje tych ludzi, których posłał do nich Bóg. Że Bóg posyłał, tak jak czytamy, posyłał proroków, posyłał swoich ludzi, którzy mówili im, co jest nie tak, jak powinno być. I raz za razem porażką Bożego ludu jest to, że oni nie są w stanie rozpoznać tych, którzy zostali do nich posłani. Nie są w stanie przyjąć. Oni myślą i funkcjonują w taki sposób, na jaki mają ochotę, w jaki uważają, że powinno być. A Bóg cały czas posyła, tak? Cały czas posyła kogoś, posyła posłał Mojżesza na początku, później proroków, królów, Mesjasza w końcu, tego Chrystusa, który tutaj rozmawia i posłał Ducha Świętego w końcu do nas wszystkich. I to jest trudność czy porażka właśnie Bożego ludu, że mamy trudności z rozpoznaniem często tego, których Bóg do nas posyła. Ewidentnie widzimy to w Starym Testamencie, dlatego że ludzie wolą słuchać swoich serc niż tego, co słyszą od Boga. Jezus mówi, gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie, bo ja od Boga wyszedłem i przychodzę. Więc Jezus, wiemy, do tego czasu już w Ewangelii nawet Jana, Jezus pokazał, kim jest. Uzdrowił w sabat chorego przy sadzawce, zmiłował się nad tą cudzołożnicą, tak? Czytaliśmy od początku, dokonywał znaków, cudów i tak dalej. Pokazał, kim jest, pokazał, jaki jest. Objawił się jego charakter. I mimo tego wszystkiego ci przywódcy, ci ludzie, którzy na niego patrzyli, nie byli w stanie go pokochać. Ciekawe, bo tak znowu po ludzku, no jak nie kochać człowieka, który kocha wszystkich, tak? Wydawałoby się, że to powinno być proste. Jak nie kochać kogoś, kto okazuje miłosierdzie, ale okazuje się, że nie. Czasami nasze jakieś takie programy stają na przeszkodzie właśnie temu Bożemu miłosierdziu, bo tak to chyba trzeba nazwać. Oni mieli swój program, mieli swoje przekonanie o tym, co powinno się wydarzyć, co jest właściwe i nie potrafili rozpoznać Bożego charakteru w tym, co robił Jezus. Nie potrafili zobaczyć w tym Boga, którego jakoby kochali, zobaczyć właśnie charakteru, który odzwierciedlany był w tych czynach Jezusa. I Jezus mówi, nie rozumiecie tego, co mówię, bo nie potraficie słuchać. Waszym ojcem jest diabeł i chcecie spełniać żądze waszego ojca. Od początku był on mordercą i nie wytrwał w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Kiedy kłamie, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I kochani, widzicie, to jest właśnie ciekawe, że to, myślę, znowu jest to takie, możemy skoncentrować się na jakimś takim duchowym aspekcie, że ich ojciec jest diabłem, ale kiedy wnikniemy w to, Jezus nazywa diabła mordercą i kłamcą, jeżeli wnikniemy w taką istotę, czy morderstwa, czy kłamstwa, czy tego typu rzeczy, to istotą tych postępków, tego działania jest to, że takich rzeczy dopuszczają się ludzie, którzy chcą osiągnąć własne cele kosztem innych. Po co kłamiemy? Już nie mówię, że mordujemy, bo może się oburzycie, powiecie, nikt z nas nikogo nie zamordował. Ale myślę, że każdy z nas gdzieś tam ma doświadczenie kłamstwa w swoim życiu, takie czy inne. Chyba że ktoś się wychował gdzieś tam, ale nawet jak się wychował, już nie będę brnął w tą stronę. Po co kłamiemy? Najczęściej kłamiemy po to, żeby osiągnąć jakiś cel czyimś kosztem, żeby, nie wiem, albo uniknąć jakiejś, prawda, kary, to jeszcze może częściej unikamy czegoś, myślimy, troszczymy się o siebie i przerzucamy ten koszt na kogoś innego, tak? To nie ja zrobiłem, to zrobił ktoś tam, w najlepszym przypadku to się zrobiło, tak? To takie, jeszcze takie bardziej łagodne, bo to się, jak się zrobiło, no to nie wiadomo kto, nie? Ale czasami to nie jest się, tylko to ktoś tam zrobił, ten czy taki, czy inny. Kłamstwo jest osiągnięcie własnych celów kosztem innych. Tym samym jest morderstwo, tak naprawdę. To jest osiągnięcie własnych celów kosztem innych. Natomiast widzimy Jezusa, który przyszedł, żeby pokazać nam coś dokładnie odwrotnego. Czyli On przyszedł osiągnąć Boże cele swoim kosztem. Osiągnąć Boże cele swoim kosztem. On przyszedł po to, żeby wypełnić cel, który zamierzył Ojciec, i On miał zapłacić jakby cenę tego co miało się dokonać, tak? Dlatego przeciwieństwem, można by powiedzieć, właśnie w tym sensie przeciwieństwem misji diabła jest misja Jezusa. Diabeł przyszedł po to, żeby przyswoić sobie chwałę, tak byśmy powiedzieli, kosztem Boga, kosztem Bożego stworzenia. Natomiast Jezus przyszedł oddać chwałę Ojcu swoim kosztem, kosztem swojego życia, swojego cierpienia, swojego poniżenia w takim każdym aspekcie, nie tylko na krzyżu, ale poniżenia też, które widzimy w samym wcieleniu. Tak? Bo już nawet wcielenie Chrystusa było poniżeniem w tym sensie, że Słowo stało się ciałem, Stwórca stał się stworzeniem. Więc dlatego diabeł jest ojcem ich, dlatego że oni chcą osiągnąć własne cele kosztem innych. I takie jest nasze często ludzkie serce. Chcielibyśmy, żeby cenę płacił ktoś inny, a nie my. Cenę za wiele różnych rzeczy właśnie, które są w naszym życiu. Nie chcemy płacić ceny. Natomiast Jezus przyszedł po to, żeby zapłacić cenę. I jeżeli chcemy, żeby Chrystus był naszym Ojcem, to tak jak wspomniałem na początku, naszym Ojcem jest ten, kto nas kształtuje. Naszym Ojcem jest tak naprawdę ten, kto ma wpływ na nas i kogo widać w naszym działaniu, tak? W naszym funkcjonowaniu. I to musimy mieć tego świadomość. Oczywiście na taki zarzut, że ojciec, ich ojcem jest diabeł, oni odpowiadają mu obelgą, którą można powiedzieć równie, czy w ich mniemaniu równie ważką, którą on im powiedział. Po pierwsze nazywają go Samarytaninem, czyli kimś, kto był absolutnie odrażający dla Żydów. I mówią mu, że ma demona. Tak? To ich ojciec, on mówi, że diabeł jest ich ojcem. Oni mówią mu wprost, że jest pod wpływem demonicznych sił. Ma demona, jest opętany. I wiemy, że był to zarzut, który Żydzi stawiali Jezusowi. Tak? W Ewangeliach synoptycznych również czytamy o tym, że mówili o nim, że mocą księcia demonów wypędza demony. I ciekawe jest, bo w Ewangeliach synoptycznych ten fragment kręci się wokół tego, myślę, że słynnego tak zwanego grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, tak? W tym kontekście właśnie oskarżeń o demoniczne działanie Chrystusa. Jezus mówi, że no, ci, którzy grzeszą przeciwko Niemu, czy robią coś przeciwko Niemu, to nie jest problem, to zostanie im odpuszczone, ale ci, którzy grzeszą przeciwko Duchowi Świętemu, to zostanie im, czy to nie będzie im odpuszczone. To jest Mateusza 12 rozdział na przykład. I ciekawe jest, tak mi się wydało ciekawe, kiedy myśląc w takim kontekście, może porównując tą Ewangelię synoptyczne i Jana, to wydaje mi się, że tutaj Jezus, bo często zadajemy sobie pytanie, no ale czym jest ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Tam całe są artykuły, jakieś elaboraty napisane, czym on może być. Ale tu w 50 wersecie myślę, że Jezus jakby poniekąd można wziąć ten werset, żeby wyjaśnić tę kwestię. Jezus mówi, ja nie szukam własnej chwały, ale jest ktoś, kto szuka i osądza. Dlatego Jezus nie szukał własnej chwały, więc w zasadzie cokolwiek, tak jak powiedział, kto zgrzeszy, kto coś powie przeciwko mnie, kto zrobi coś, kto mnie oskarży, to nie ma znaczenia, bo ja nie szukam chwały. Tak? Więc ktoś, kto nie szuka własnej chwały, nie ma dla niego problemu, że zostanie, nie wiem, w jakiś sposób, jak to powiedzieć, obrażony. Jak nie szukam chwały, to nikt mnie nie może obrazić. Możecie mówić, co chcecie i nie będzie, nie powinno to mieć na mnie wpływu, możecie dotykać mojej osoby i jeżeli nie szukam własnej chwały, to nie powinienem mieć z tym problemu. Oczywiście każdy z nas ludzi poniekąd szuka dobrego samopoczucia i własnej chwały, dlatego czujemy się często obrażeni przez to, że ktoś coś powie na nasz temat. Jezus nie szukał, ale mówi, ale jest ktoś, kto szuka. Oczywiście On nie mówi kto, ale myślę, że każdy z nas dobrze o tym wie. Ojciec szuka chwały, tak? Ojciec jest tym, kto szuka tej chwały, więc jeżeli ktoś będzie tą Bożą chwałę, Bożą moc nazywał demoniczną, to jest to ten właśnie grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który zostanie osądzony przez Ojca. Dlatego, że Boże działanie jest Bożym działaniem i ktokolwiek będzie jakby osądzał je, nazywał demonicznym, czyli wywracał jakby jego naturę dokładnie o 180 stopni, tak jak powiedzieliśmy, Bożym działaniem było to, co robił Jezus, to wtedy sprzeciwia się rzeczywiście samemu Bogu i Duchowi Świętemu. Więc Ojciec szuka chwały. Jezus przyszedł po to, żeby właśnie taką chwałę Ojcu oddać. Dalej mówi, kto zachowa moje słowo, nie zazna śmierci na wieki. I w całym tym właśnie takim długim tej przemówieniu Jezusa, o którym mówiliśmy, widzimy, że to, co Jezus próbuje, czy Jezus przekazuje, to jest to, że On, Jego objawienie jest rozwiązaniem tego naszego najbardziej podstawowego problemu jako ludzi. My nie chcemy umierać, my chcemy żyć. Każdy człowiek w normalnym jakimś takim stanie umysłu chce żyć, tak? No, wiemy, że są, czasami bywa inaczej, ale najczęściej nie są wtedy ludzie w normalnym takim swoim stanie, jak funkcjonują. Natomiast naszym problemem jest właśnie to, że nie chcemy umrzeć, chcemy żyć. Jezus mówi, zachowywanie mojego słowa, 51 werset, sprawi, że nie zaznacie śmierci na wieki. Sprawi, że ten podstawowy problem ludzkości w każdym aspekcie, i wiemy, że ta fizyczna nasza śmierć to nie jest największy problem. Nasza śmierć w sensie oddzielenia od Boga jest tym prawdziwym problemem. Ale rozwiązaniem tego jest zachowywanie Jego słowa. I tutaj ta zachęta, którą Zbyszek dla nas miał, przebywać w Jego słowie. Nie można zachowywać słowa, którego się nie zna. Tak? Nie da się robić czegoś, o czym się nie ma pojęcia, więc może nie jest to taka główna myśl tego fragmentu, ale również zachęciłbym nas wszystkich, żebyśmy trwali w tym słowie, żebyśmy znali to słowo, żebyśmy wiedzieli, do czego Jezus nas zachęca, do czego nas nauczał, tak? Czego nauczał swoich uczniów, i żebyśmy trwając w tym odnajdywali Boże życie. Oczywiście znowu widzimy Żydów, którzy łapią go za słowa i mówią, no teraz już wiemy, to sam potwierdziłeś, że masz demona, tak? Bo jest coś z tobą nie w porządku. Umarł Abraham, który był wielki, umarli prorocy, prawda, wszyscy ludzie, których widzimy wokół, poumierali, a ty mówisz, że jeśli ktoś będzie zachowywał twoje słowo, nie zazna śmierci na wieki. I znowu nawiązują czy oskarżają go o to, że czyni się większym tutaj w tym przypadku od Abrahama i proroków, tak, że stawia się, za kogo się uważasz, pytają Jezusa. Jezus mówi właśnie o tym, że za kogo się uważa, tak? Uważa się za tego, który zna Boga. Uważa się za tego, który przyszedł od Boga, który wypełnia Bożą wolę. I oczywiście, jeżeli możemy o kimś powiedzieć, że tak było, to rzeczywiście możemy powiedzieć tylko o Jezusie. Mówi, nie zabiegam własną chwałę. Moja chwała jest niczym. O moją chwałę zabiega Ojciec. i o którym mówicie, że jest waszym Bogiem. Nie poznaliście go jednak, ja natomiast go znam. Jeśli bym powiedział, że go nie znam, to byłbym podobnym do was kłamcą. Więc Jezus bardzo mocno mówi, że wie, o czym mówi, ale mówi dlatego, że znam go, bo zachowuję jego słowo. Więc znowu wracamy do tej myśli, że prawdziwe poznanie, prawdziwe znanie kogoś oznacza sposób funkcjonowania. Oznacza to, kogo widać w nas. I ja chciałbym to podkreślać za każdym razem, kochani. Ewangelia oznacza, Ewangelię powinno być widać w nas. Nasze znanie Boga powinno być widać w nas. Nie tylko w naszych ustach, nie tylko w naszych słowach, nie tylko w naszych jakichś takich właśnie odniesieniach, które robimy, ale w naszym codziennym życiu. Bo jeżeli chcemy powiedzieć komuś, że znamy Boga, to musi być widać, że Bóg nas kształtuje. Co oczywiście nie oznacza, że jesteśmy doskonali i że po prostu no, jak już znamy Boga, nawróciliśmy się, nie wiem, kilkanaście lat temu albo kilkadziesiąt lat temu, to po prostu już nie ma w nas nic złego. Wszyscy jesteśmy jak Pan Jezus Chrystus. W oczywisty sposób nie do końca, aczkolwiek coś powinno być widać w nas. I to, jak funkcjonujemy, tego się nie da oderwać właśnie od tego, co mówimy. Tego, jak żyjemy, nie da się oddzielić. I my czasami, myślę, jesteśmy winni takiemu tylko mówieniu, o ja to jestem grzesznik, nie patrz na mnie, patrz na Chrystusa. Jest w tym pewien sens, w takim stwierdzeniu również, ale nie jest to usprawiedliwienie dlatego, żeby powiedzieć, żeby całe życie być takim samym grzesznikiem jak na początku, tak? Takim samym człowiekiem, jakim byliśmy w momencie, kiedy Pan Jezus wyciągnął do nas rękę i wyciągnął nas z tego błota, w którym żeśmy kiedyś się tarzali, jakkolwiek głębokie one było. Inni się tarzali po kolana, inni może po szyję, a jeszcze inni w ogóle z głową tonęli w tym błocie, ale każdego z nas wyciągnął z tego Pan Jezus. Jeżeli dalej jesteśmy w Nim, w tym samym miejscu, w którym byliśmy, to znaczy, że nie poznaliśmy nigdy, nie poznaliśmy naprawdę nigdy Chrystusa, bo nie kształtuje naszego charakteru, bo nie zmienia nas. Nie jesteśmy uczniami, jeżeli się nie uczymy, tak? Jeżeli ktoś przyszedł do szkoły, do klasy pierwszej i kończąc ją w klasie ósmej nadal nie umie czytać, pisać, liczyć i cokolwiek tam te 8 lat był uczony, no to jakby był w szkole, ale nie był uczniem. Niczego się nie nauczył, tak? Przesiedział 8 lat, może zdarzają się takie przypadki, że ktoś przesiedzi w szkole kilka lat, może nawet często się zdarzają, bo nikt nie chce się z nim męczyć, to się przypuszcza. Czasami to takie jest, pamiętam, absurdalne, że tych, co się najmniej chcieli uczyć, najszybciej się przepuszczało przez szkołę, dlatego żeby już sobie poszli. A tych, co się trochę chcieli uczyć, to trzeba było cisnąć, żeby się czegoś nauczyli. Ale to jakby inna kwestia. W każdym razie uczeń musi być w stanie pokazać, że jest uczniem, że się czegoś nauczył, że coś się zmieniło w jego życiu. Więc poznanie Ojca polega na czymś praktycznym, na pokazywaniu tego, że Go znamy, że wiemy, jaki jest. I Jezus mówi, Abraham, wasz ojciec, uradował się, że ujrzał mój dzień i zobaczył i się ucieszył. Więc widzimy rzeczywiście Abraham i widzimy Jezusa, który mówi, że Abraham zobaczył jego dzień. Abraham, który według Żydów umarł, też Jezus jakby zwraca im uwagę na to, że nie znają Bożej mocy i Bożego działania, ale mówi, że Abraham właśnie był świadkiem, czy będzie, czy jest świadkiem spełnienia się tych obietnic, które były dane jemu parę tysięcy lat wcześniej, przed Chrystusem. Abraham otrzymał obietnicę od Boga, że w jego nasieniu, wśród jego potomków będzie ktoś, kto ubłogosławi wszystkie narody. I znowu z Biblii wiemy, że spełnieniem się tych obietnic był właśnie Chrystus. I Abraham, widząc to, był szczęśliwy, widząc spełnienie Bożych obietnic, właśnie w Jezusie Chrystusie. Bóg zadziałał na rzecz ludzi. W jaki sposób? W taki, że Jezus umarł, aby inni mogli żyć. Znowu wracając do tej metafory diabła, czy może nie metafory, ale porównania z diabłem, który jest zabójcą. Zabójca zabija innych, aby on mógł żyć. To jest jakby sens bycia zabójcą, że zabijam innych po to, żebym ja mógł żyć, albo żebym mógł żyć lepiej. Natomiast Jezus uczynił coś dokładnie odwrotnego. Jezus umarł po to, aby inni mogli żyć i mogli żyć lepiej. Więc znowu widzimy tą odwrotność właśnie funkcjonowania czy działania Boga w tym wszystkim. Jezus umarł dla innych, nie dla siebie. Natomiast diabeł czy zabójca, jakikolwiek zabójca, zabija innych po to, żeby móc żyć. To jest, można powiedzieć, tajemnica chrześcijaństwa, która musi przeniknąć nasze serca, że jeżeli jesteśmy naśladowcami Chrystusa, jak mówi Słowo, no to my mamy umierać po to, żeby inni mogli żyć. Jakby taki jest sens tego wszystkiego, a nie na odwrót, inni mają umierać po to, żebyśmy my mogli żyć. I musimy bardzo wyraźnie patrzeć na świat właśnie przez takie okulary. To my mamy cierpieć, żeby innym mogło być lepiej, mówiąc tak brutalnie poniekąd, a nie inni mają cierpieć po to, żeby nam było lepiej. Znaczy, takie jest działanie Chrystusowe. Tak zadziałał Bóg. I widzimy znowu ten, można powiedzieć, taki kluczowy werset dla nas, którzy jesteśmy też jakby trynitarzami, czyli wierzymy w Trójcę, wierzymy w trójjedyność naszego Boga. Kiedy Żydzi zwracają się do Jezusa, oczywiście ironicznie i szydząc z Niego, mówiąc: nie masz jeszcze 50 lat. Wiem, że Jezus miał 30, więc przesadzili specjalnie, widać tą ironię, przesadzili dużo, mówiąc: nie masz jeszcze 50 lat, a widziałeś Abrahama, wypowiadasz się: Abrahamie, w ogóle kim ty jesteś? I w odpowiedzi Jezusa widzimy właśnie taki, można powiedzieć, jeden z kluczowych wersetów, wydaje mi się, dla naszego właśnie takiego trynitarnego zrozumienia tego, kim jest Bóg. Jezus mówi: zapewniam was, zanim Abraham istniał, ja jestem. Tak? I jest to taka niezręczność gramatyczna. Ja jestem, nie ja byłem, Jezus mówi, ale jak już wspominałem o tym, Ewangelia Jana jest naznaczona takimi stwierdzeniami właśnie: ja jestem, ja jestem, ja jestem. Dlaczego? Dlatego, że te greckie słowa ja jestem są dokładnym tłumaczeniem Bożego imienia z Księgi Wyjścia. Tak? Kiedy Mojżesz zapytał Boga, jak masz na imię, i wiemy, nasze tłumaczenia mówią: jestem, który jestem, to w greckim tekście, w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, tam to tłumaczenie jest: ja jestem. Tak? I Jezus używa tych ja jestem wielokrotnie w Ewangelii Jana, wskazując na to właśnie, kim, że On jest tym Ojcem, tym Bogiem, który objawił się Mojżeszowi na pustyni. Widzimy, że oni też zrozumieli, co On ma na myśli, dlatego że chwycili kamienie, aby w niego rzucić. Na karą za bluźnierstwo było ukamieniowanie, była śmierć, i faktycznie tutaj Jezus, można powiedzieć, doprowadził ich do stanu wrzenia, do stanu właśnie takiego, że pokazali, obnażył ich serce. Tak? Wcześniej, kiedy mówił: chcecie mnie zabić, to mówili: chyba oszalałeś, chyba jakiegoś demona masz, jak to my cię chcemy zabić? I chwilę potem chwytają za kamienie właśnie po to, żeby go zabić. Jezus umiał, powiedzmy tak, obnażać i dzisiaj umie obnażać nasze serca. Łatwo jest mówić jedną rzecz, w sercu mieć coś zupełnie innego, ale Bóg potrafi obnażyć to, co jest w naszych sercach. Stworzyć takie sytuacje, kiedy nasze jakieś górnolotne albo świętobliwe słowa są sprawdzane w realnym życiu. Myślę, że też każdy z nas mógłby powiedzieć jakieś świadectwo na ten temat, kiedy mówił o czymś albo wyznawał coś, a za chwilę Bóg go postawił w takiej sytuacji, gdzie trzeba było faktycznie pokazać, że to co mówiliśmy ma pokrycie w rzeczywistości. I wielu z nas, przypuszczam, miało takie doświadczenie jak uczniowie Chrystusa, jak Piotr, kiedy nagle widziało, że to, co mówią, a to, co robią, to są dwie różne rzeczy, i nasze serca zostały obnażone przed Bogiem. I dobrze, jeżeli to prowadzi nas do pokuty i zrozumienia tego, że właśnie nasza siła do przemiany jest w Chrystusie, jest w naśladowaniu Go, jest w poznawaniu i słuchaniu Jego słowa. Także, kochani, tym właśnie kończymy ósmy rozdział Ewangelii Jana. Kochani, naszym Ojcem jest Ten, którego w nas widać. I chciałbym, żebyśmy tą jedną myśl może zapamiętali, że Ten, kto nas ukształtował, tego w nas widać. Oby Bóg był naszym Ojcem i aby było widać przemiany, które się w nas dokonują właśnie poprzez to, że jesteśmy Jego uczniami. Bo tak jak Żydzi mówili, że są dziećmi Abrahama, tak my wyznajemy, że jesteśmy uczniami Chrystusa. I jeżeli to nie jest prawda, to nie stoimy daleko od nich i tego, co oni mieli do powiedzenia, a nie pokrywało to się z żadną prawdą czy rzeczywistością. Więc niech to będzie prawda i rzeczywistość w naszym życiu.